Słowo w dziejach. Oto tytuł dzisiejszego kazania. Chciałbym podzielić się z wami tym, co w ostatnim czasie pojawiało się w moim sercu i w mojej głowie, a co wynikało z lektury Słowa Bożego, w szczególny sposób księgi nazwanej Dziejami Apostolskimi. I dzisiaj będziemy czerpać z tej księgi i będziemy słuchać i czytać słowo, które jest w tej księdze zapisane. A wersetem też przewodnim, który też mnie inspirował, jest fragment zapisany w 19 rozdziale i 20 wersecie. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. To w Biblii Warszawskiej, a w Słowie Nowego Przymierza w taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, słowo krzewiło się i umacniało. Piękne słowa dotyczące Słowa Bożego. Czy w waszych sercach, bo w moim to gdzieś się pojawiało, jest tęsknota, żeby ten stan, który tutaj jest opisany, był też naszym udziałem, żebyśmy mogli oglądać i doświadczać tego, że Słowo rozpowszechnia się, że potężnie rośnie i że się umacnia. Amen. Oby tak się stało, oby tak było. I kiedy czytałem tą Księgę Dziejów Apostolskich, to też patrzyłem, w jaki sposób ta księga mówiąca o życiu pierwszego Kościoła, mówiąca o pierwszych chwilach uczniów, kiedy po śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa rozpoczęli taką samodzielną misję świadczenia, składania świadectwa o Panu Jezusie, gwiazdowania prawdy o Królestwie Bożym. Oni samodzielnie już bez swojego mistrza rozpoczęli to dzieło, ale zostali wyposażeni w moc z wysokości. I wierzę, że dlatego byli uzdolnieni, aby to, co czynili, to, czym się dzielili, mogło być skuteczne. I wierzę, że to też jest niezwykle cenna prawda w naszym życiu, ta moc z wysokości. To, że Duch Święty nasze życie może napełnić i nas do tego uzdalniać. Ale też kiedy czytałem tą księgę i wypisałem sobie, jakie były dzieje słowa w dziejach apostolskich, to kilka takich określeń. No, między innymi w 6 rozdziale, 7 wersecie jest powiedziane, że Słowo Boże rosło. Słowo Boże rosło. W jaki sposób Słowo może wzrastać? To na razie zadaję takie pytania, potem spróbujemy znaleźć odpowiedź na te pytania. Co działo się ze Słowem? Ale także oprócz tego, że ono rozszerzało się, że rosło, to także było takie zjawisko, to w 6 rozdziale, 2 wersecie jest powiedziane, że zaniedbali Słowo Boże. Że Słowo Boże było także zaniedbane. Nie tylko doświadczało tego, że było rozkrzewiane, że rosło, że wzrastało, ale także było zaniedbane. Słowo Boże było przyjmowane. Między innymi w 8 rozdziale i 14 wersecie jest powiedziane, że Samaria przyjęła Słowo Boże, a także w 11 rozdziale i 1 wersecie, że poganie przyjęli Słowo Boże. Więc Słowo Boże było przyjmowane. I wierzę, że aby Słowo mogło wzrastać, to najpierw powinno być przyjęte. Więc tak, takie były losy słowa w dziejach. Słowo Boże było zwiastowane, to 13 rozdział, 5 werset. Myślę, że to jest najbardziej oczywistą oczywistością, że słowo jest do tego, aby było zwiastowane, aby było ogłaszane. Ale także Słowo Boże miało taką wartość, że wzbudzało pragnienie słuchania. W 13 rozdziale i 7 wersecie to mowa o pewnym też człowieku, który pragnął słuchać Słowa Bożego. Słowo Boże posiada w sobie taki potencjał, że wzbudza pragnienie i że w człowieku to pragnienie słuchania słowa może być także obudzone. I bywało tak, że jak to 13 rozdział, 44 werset mówi Dziejów Apostolskich, całe miasto wychodziło, aby słuchać Słowa Bożego. Chcielibyście być w takim mieście, które wychodzi całe, aby słuchać Słowa Bożego? Myślę, że czytając o tym, co jest opisane w Dziejach Apostolskich, w nas się budzi to pragnienie i tęsknota, aby przenieść się do tamtych czasów i oglądać i doświadczać takich rzeczy. Słowo Boże było tak, że jest takie określenie, to w 13 rozdziale, 43, 46 wersecie, że Słowo Boże było opowiadane. Ale także w 48 wersecie 13 rozdziału jest napisane, że Słowo Boże, Słowo Pańskie było wielbione. Wielbili Słowo Pańskie. To też, myślę, piękna postawa. Czy zdarzyło nam się wielbić Słowo Pańskie? Potem też w następnym wersecie 49, 13 rozdziału jest powiedziane, że Słowo Pańskie się rozeszło. Ono się rozchodziło. Ono nie było statyczne, ono nie było w miejscu, ono nie było gdzieś schowane i zamknięte, ale ono się rozchodziło. Miało tą zdolność i umiejętność, że zmieniało swoje miejsce i lokalizację i się przemieszczało, skoro się rozchodziło. To takie niektóre określenia, ale też jeszcze może to, chciałbym na to zwrócić uwagę, w 17 rozdziale, 11 werset, tam jest mowa o tych ludziach, Żydach, którzy mieszkali w Berei. I tam jest powiedziane, że oni przyjęli słowo z całą gotowością. Mało tego, że słowo było przyjmowane, to jeszcze było przyjmowane z całą gotowością. A myślę, że taka pozycja, taki stan całej gotowości to coś więcej niż tylko przyjęcie słowa. I też bardzo mi się podoba to, co jest też związane ze słowem, to 18 rozdziale i 5 wersecie, mowa o apostole Pawle, że zostawił wszystkie inne rzeczy i oddał się całkowicie słowu. To też piękne. Słowo może przejąć w sposób całkowity człowieka. Że człowiek może się całkowicie oddać słowu i zostawić wszystkie inne rzeczy. No, Słowo Boże było nauczane. I to, że potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało. To bardzo mi się podoba to określenie i chciałbym, żeby te zwroty nie były tylko jakąś teorią, historią bądź wspomnieniem zapisanym na kartach Słowa Bożego, ale żeby znalazły swoje odbicie w realu, w moim życiu. I tak myślę sobie, i takie miałem też myśli, czy tylko dlatego Słowo doświadczało jakby takich stanów, to się działo ze Słowem Bożym, czy tylko dlatego, że to jest Słowo Boże? Wierzę, że w głównej mierze, dlatego że to jest Słowo Boże, to ono takie implikacje się pojawiały w związku ze Słowem Bożym. Ale także wierzę i chciałbym też na tą dzisiaj naszą uwagę zwrócić. Moją zacząłem już zwracać jakiś czas temu, ale też chciałbym dzisiaj waszą uwagę na to zwrócić. Wierzę, że to, co działo się ze Słowem, było także związane z tymi, którzy to Słowo otrzymali. Mówiąc krótko, ze świadkami. Niespełna 2 tygodnie temu odwiedzili mnie świadkowie. Po raz pierwszy. Mieszkam tam około 5 lat, a nigdy nie spotkałem świadków w moim obejściu i zaprosiłem ich do mojego domu. I cieszę się z tego, że mogłem poznać tych ludzi i z nimi porozmawiać. Ale jak widzicie, skoro tutaj stoję, to nie dałem się przekonać. Tak, okej. Będę starał się być uważnym. Bycie świadkiem, wierzę, że jest niezwykle silnie powiązane z tym, co dzieje się z tą wartością, o której świadczę i wobec której wydaję świadectwo. W tej rozmowie bardzo wiele na temat Królestwa Bożego słyszałem, ale kiedy zadałem pytanie, czy narodzili się na nowo, czy są ludźmi narodzonymi na nowo, to tu już się pojawił pewien problem. I tak sobie myślę, jak można zachęcać i promować wartość Królestwa Bożego, a zgodnie ze Słowem Bożym, jeśli ktoś się na nowo nie narodził, to nie może nie tylko wejść, ale nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Bo w 3 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział to, kiedy rozmawiał z Nikodemem, że jeśli się ktoś na nowo nie narodzi, to nawet nie ujrzy Królestwa Bożego, a co dopiero do niego wejść. Więc wiecie, bycie świadkiem Królestwa Bożego, a nie doświadczanie w pełni wartości Królestwa Bożego, nie jest skutecznym sposobem na zachęcanie innych do tego, aby mogli takimi świadkami się stać, w mojej ocenie. Nie wiem, jak to jest wśród sprzedawców, ale doświadczyłem też tego. Nie wiem, czy oni to mają gdzieś tam już w jakiś sposób, są tak edukowani, są tak uczeni. Kiedy nie tak dawno coś kupowałem i rozmawiałem z tym sprzedawcą, pytając też jeszcze o cechy tego produktu, to chyba najbardziej przekonało mnie to, on zaświadczył, wydał świadectwo, ja też to mam. Ja też tego używam, też korzystam z tego na co dzień i naprawdę daję radę, spoko. Takie świadectwo, jak wydał o tym produkcie, bo sam korzysta, bo sam tego używa, to mnie przekonało. Kupiłem. Nie powiem, że nawet dwa. Wiemy, że skutecznym sposobem jest osobiste świadectwo, osobiste doświadczenie, osobiste przeżycie. I kiedy właśnie czytam Dzieje Apostolskie, to też zwróciło moją uwagę, że tutaj ten wymiar świadectwa, świadczenia i bycia świadkiem jest nierozerwalnie związany z tym, jakie dzieje miało Słowo, co działo się ze Słowem. Wierzę, że dlatego, że to jest Słowo Boże i że sam Bóg staje za swoim Słowem. Ale także Bóg, stając za swoim Słowem, daje świadectwo. Bóg wydał świadectwo o swoim Synu. Ale Bóg także daje świadectwo i też jeszcze w innym wymiarze. Chciałbym takie dwa też wersety przytoczyć właśnie z Dziejów Apostolskich, które mówią o tym, że Bóg jest też tym, który wydaje świadectwo. W 13 rozdziale, 22 wersecie czytamy tutaj, kiedy apostoł Paweł, będąc w Antiochii Pisydyjskiej, przemawiał tam do Żydów i powiedział też o Dawidzie takie słowa. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida. To mowa o Bogu, że Bóg to uczynił. Odrzucił Saula, powołał na króla Dawida i wystawił mu świadectwo. W słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Bóg jest tym, który wydaje świadectwo. Wiecie, jeżeli Bóg wydał świadectwo o Dawidzie, to trudno nam jest wątpić w wiarygodność tego świadectwa i wiedzieć, że to jest najlepsze świadectwo. Jak tu można Dawida nie lubić? Jak tu można Dawida nie szanować? Jak można nie iść za jego przykładem, skoro sam Bóg wydał o nim świadectwo? Ale także w 14 rozdziale i 17 wersecie jest także mowa o innego rodzaju świadectwa. Tutaj, kiedy apostoł Paweł był w Listrze i też głosił Ewangelię i wzywał ludzi do tego, jak tutaj w 15 wersecie czytamy, Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Bóg dawał świadectwo o samym sobie. W jaki sposób? Przez dobrodziejstwa, dając deszcz z nieba, czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. To niezwykłe świadectwo, jakie Bóg o sobie wydaje właśnie w tym, czego tak może nie dostrzegamy, nie doceniamy i nie zdajemy sobie sprawy, że to, że możemy mieć radością napełnione serce, to, że pada deszcz, to, że są czasy urodzajne, to, że doświadczamy dobrodziejstw, to także jest forma świadectwa, które Bóg sam o sobie wydaje. Jakże nie iść za takim świadectwem? Doświadczyłeś kiedykolwiek dobrodziejstwa? Ja doświadczam obfitości dobrodziejstw. Jakże to świadectwo musi, czy powinno być skuteczne poprzez to, że ja powinienem wyrażać wdzięczność, dziękować Bogu za dobrodziejstwa. On wydaje świadectwo o sobie i nie tylko, aby wydać świadectwo, ale wierzę, że to świadectwo powinno być skuteczne dla mnie, w moim życiu, w mojej postawie, w sposobie, w jakim żyję, ale też i w tym, że nie mogę Jemu nie dziękować. Nie mogę mieć postawy niewdzięcznika za świadectwo, które on wydaje o sobie, między innymi to, że wiecie, no dla jednych to, że tyle śniegu nasypało, to nie jest błogosławieństwo ani dobrodziejstwo, a dla innych jest. Moja żona się zawsze bardzo cieszy, jak to dobrze, że śnieg sypie. Nawet kiedy trzeba skrobać samochód i odśnieżać, to jest to też dobrodziejstwo. Wiecie, i też to, co jeszcze też czytając Słowo Boże, mnie poruszało też w kontekście tego, jakie były w dziejach dzieje Słowa, jest także związane z tym, i też się taką refleksją chcę z wami podzielić, bo to też w jakiś sposób i w moim sercu pracuje. Czytałem tą księgę w całości pod takim właśnie kątem Słowa Bożego i tego, jak to Słowo było zwiastowane, głoszone, co w ogóle było wtedy głoszone. I takie mam refleksje, że to, jak wtedy było głoszone Słowo, dosyć znacząco odbiega od tego, jak dzisiaj jest głoszone Słowo. Wiecie, ani razu nie spotkałem w tych wszystkich formach składania świadectwa o Panu Jezusie, zwiastowania dobrej nowiny, mówienia ludziom, którzy nie znają Boga, o tym żywym, prawdziwym Bogu i o Jezusie Chrystusie, w którym jest zbawienie, w którym jest ratunek, w którym jest przebaczenie grzechów, w którym jest pojednanie z Bogiem i życie wieczne. Ani razu nie spotkałem, żeby ktokolwiek, mówiąc Ewangelię, używał takich zwrotów: Bóg cię kocha bezwarunkowo. Jesteś ulubieńcem Boga. Jesteś ukochany przez Boga. Całe Dzieje Apostolskie w żadnej formie zwiastowania i głoszenia nie używa w ogóle takich zwrotów. To dziwne, prawda? Bo dzisiaj chyba trudno jest oddzielić zwiastowanie Ewangelii od tej wartości, która chyba jest dzisiaj może bardziej pożądana niż wtedy, że Bóg cię kocha, że jesteś cenny i wyjątkowy dla Niego. Czy to prawda? Ja nie chcę tego w ogóle kwestionować. Bóg nas kocha, prawda? I to, że też dzisiaj śpiewaliśmy takie pieśni, to są zbudowane treści na Słowie Bożym, bo to prawda, że nic nie jest w stanie od nas, od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, oddzielić, odłączyć. Bóg jest miłością i Bóg ukochał świat. To są wartości, nie chcę ich zupełnie w jakiś sposób umniejszać, ale tak sobie myślę, że kiedyś może ludzie byli inni. Może byli bardziej twardzi, zaprawieni w bojach różnych i nie potrzebowali, żeby nad nimi się pochylać i mówić tak, jaki ty jesteś kochany. Tak sobie, wiecie, myślę, no nawet i tam kilkadziesiąt lat temu w moim życiu, ja nie pamiętam, żeby w mojej rodzinie, no wiecie, to jest jakaś może no, negatywna wartość, tak, żeby ktoś tam sobie bardzo czule szeptał i mówił, że kocham cię. W moim domu jakoś tego nie było za bardzo. Ale nie mówię, że to jest rzecz pozytywna, tylko wtedy, czytając Dzieje Apostolskie, pod kątem tego, co działo się ze Słowem Bożym, jak Słowo Boże oddziaływało, to nie spotkałem w żadnym zwiastowaniu właśnie takiej formy, która ma na celu powiedzenie, że ty jesteś szczególny, że Bóg cię kocha, że Bóg jeszcze bezwarunkowo cię kocha i możesz sobie żyć, robić co chcesz, bo i tak Bóg cię kocha. Raczej było wezwanie do tego, że musisz się upamiętać, bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym, bo zdasz sprawę ze swojego życia i przychodzi dzień rozliczenia. Być może wtedy ludzie byli bardziej twardzi i nie potrzebowali takich może zapewnień o tym, że są kochani i wyjątkowi i szczególni. To taka tylko refleksja moja też i trochę zdziwienie pod tym kątem. Ale chciałbym przejść do tego właśnie bycia świadkiem. Wiecie, zaczyna się w Dziejach Apostolskich od tego, że Pan Jezus tutaj w pierwszym rozdziale i ósmym wersecie, myślę doskonale znamy ten werset, odpowiada swoim uczniom na ich pytanie, bo w naturalny sposób skłonnością i takim dążeniem uczniów było to: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? No, chyba to, tak sobie myślę, naturalne, bo mnie też to ciekawi, co w tym czasie będzie się działo. Dzieją się już bardzo dziwne, trudne i wyjątkowe rzeczy, wydarzenia, że jesteśmy w szczególnym czasie i chcielibyśmy wiedzieć, co te czasy ze sobą niosą, jaka będzie odpowiedź z Bożej strony na to, co się dzieje w tym świecie. W naturalny sposób chyba byśmy chcieli wiedzieć. I uczniowie też pytali: Panie, w tym czasie czy odbudujesz to Królestwo Izraeli? Co się będzie działo? I co im Pan Jezus powiedział? Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Pan Jezus przekierowuje ich uwagę, ich ciekawość, ich energię, którą chcieliby skierować w stronę tego dociekania. Co teraz? Co te czasy? Co się będzie działo? Jak z odbudową Królestwa? Pan Jezus mówi: to nie wasza sprawa. Waszą sprawą jest to, abyście byli świadkami i abyście byli wyposażeni w moc Ducha Świętego. To bycie świadkami przewija się przez całą tą księgę i przez całe życie Kościoła, pierwszego Kościoła. I nawet zobaczmy, kiedy jeszcze przed dniem Pięćdziesiątnicy, w pierwszym rozdziale, tutaj Piotr, który no, tak zdecydował, że wstanie i powie w tej górnej izbie pośród tych zgromadzonych braci na modlitwie i oczekiwaniu na ten obietnicę Ojca, którą Pan Jezus obiecał, no to mówi: mężowie bracia, tutaj od 16 wersetu, musiało się wypełnić pismo i opowiada, potem tam jest kwestia Judasza. I w 21 wersecie mówi: trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Wierzę, że także w tym jest zapisane to wielkie posłuszeństwo wobec tego, co powiedział Pan Jezus. Będziecie mi świadkami. No to Piotr już cały czas myśli: no to trzeba jeszcze jednego dobrać, no bo mamy wakat i trzeba ten etat tutaj zapełnić. Kadrowej nie ma, ale sami damy radę. Żeby był świadkiem jego zmartwychwstania. Bycie świadkiem to tutaj bardzo ważne zadanie i wierzę, że losy Słowa Bożego, to, co się z tym Słowem Bożym działo, jak było głoszone, jak miało też swój odbiór, było związane ze świadkami, z życiem tych ludzi jako świadków, z ich postawą, z ich świadectwem życia, które było albo przekonywujące i zachęcające, albo było zniechęcające. Życie świadka, wierzę, że ma szczególne znaczenie. I wierzę, że Bóg też tego od nas oczekuje, aby moje życie jako świadka Pana Jezusa, Jego zmartwychwstania, Jego śmierci, Jego dzieła odkupienia mogło mieć wpływ na to, jak Słowo Boże przez innych będzie odbierane. I wiemy, że apostoł Paweł to już w następnej księdze w liście do Rzymian pisze o tym, o tych, którzy mieli mieć to szczególne zadanie, być świadkami Bożymi, ci, którzy byli ludem księgi, ludem słowa. Ich życie powodowało, i apostoł Paweł pisze, że przez was poganie bluźnią imieniu Bożemu, zamiast je czcić i chwalić. Więc postawa świadka ma znaczący i istotny wpływ na to, jak to świadectwo, któremu daje wymiar swoim życiem, składa świadectwo jako świadek, jest przyjmowane czy jest odbierane. Tych fragmentów jest dosyć dużo, ja kilka może przeczytam. Potem w trzecim rozdziale, to też Piotr mówi takie słowa, w 15 wersecie. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Potem 5:32. Ale my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Tutaj apostoł Piotr mówi o tym, że my jesteśmy świadkami i Duch Święty razem z nami. Bo Duch Święty świadczy przez nasze życie jako wiernych świadków o tych prawdach dotyczących osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Potem w 10 rozdziale, 39 werset. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie, czego to jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Potem dalej w 41 wersecie. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. I w zasadzie prawie w każdym rozdziale Dziejów Apostolskich jest wspomniana ta prawda dotycząca świadków. I nawet kiedy Pan Jezus ukazał się Saulowi Starsu i kiedy mówił mu, co będzie z jego życiem, i kiedy Paweł potem o tym składa się przed królem Agrypą, to tak to powiedział, ale powstań i stań na nogach swoich, 26 rozdział i 16 werset, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, których ci się pokażę. Został ustanowiony nie tylko sługą, ale i świadkiem. Także tutaj to jest też na jednej płaszczyźnie bycie sługą i bycie świadkiem. Bardzo też wiele fragmentów i też nie będę ich czytał, tylko kilka przytoczę, dotyczących świadczenia i świadectwa. No bo świadek, z racji tego, że jest świadkiem, wydaje świadectwo i tym samym świadczy. W 23 rozdziale, 11 wersecie, to też Pan mówił do Pawła. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł, bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. I to sam Pan Jezus tak mówił do apostoła Pawła. I kilka jeszcze odnośnie wydawania świadectwa wersetów 2:40. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. To 4,33. Potem 8,25. A gdy oni złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Gdy złożyli świadectwo. I może 10,42 i 43. Przykazał nam też, apostoł Piotr tak mówi, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Tutaj apostoł Piotr mówi o tym, że to wydawanie czy składanie świadectwa nie było wyborem, nie było opcją, ale on mówi o tym, że zostało to przykazane. Przykazał nam też, abyśmy składali świadectwo i głosili ludowi, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Składanie świadectwa było przykazaniem. Tak uczniowie, tak pierwszy Kościół postrzegał wydawanie świadectwa jako przykazanie od samego Pana. I nawet też w tym kontekście tutaj Piotr dalej mówi, że to świadectwo to nie było tylko związane z osobą Pana Jezusa, nie tylko ich zadaniem, ale wcześniej jeszcze o nim to świadczą wszyscy prorocy. Wszyscy prorocy świadczyli o Jezusie, wydawali świadectwo w tych wszystkich pismach Starego Testamentu. Zresztą Pan Jezus sam też o tym mówił, to w 24 Ewangelii Łukasza, kiedy w drodze do Emaus z tymi swoimi uczniami dwoma rozmawiał i począwszy od Mojżesza przez psalmy i wszystkie pisma prorocze pokazywał, wykazywał, co o nim było napisane. Wszyscy prorocy świadczyli o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Przez imię Jego jest odpuszczenie grzechów i każdy, kto uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów. Jeszcze jest kilkanaście tych fragmentów. Już myślę, że nie muszę czytać. Jesteśmy przekonani, że bycie świadkiem, świadczenie i wydawanie świadectwa to była niezwykle ważna rola Kościoła wtedy. Wiecie, kiedy tak czytałem, zastanawiałem się, to miałem takie pytania do samego siebie i takie myśli, jakim ja jestem świadkiem. Jakie świadectwo wydaje moje życie? Jak ja świadczę o tym, który zamiast mnie dał się przybić do krzyża, który zamiast mnie oddał życie, zapłacił cenę za wszystkie moje grzechy, za wszystkie moje winy, za wszystkie moje przewinienia, który przelał krew, abym ja mógł zostać oczyszczony. Jak ja wydaję świadectwo o nim? Mówię o tym, żeby też was, kochani, zachęcić, żeby zastanowić się i pomyśleć. Wierzę, że żyjemy w szczególnych czasach. I wierzę, że to, jak Boże Słowo będzie też dzisiaj traktowane, jak będzie odbierane, jakie będzie miało swoje dzieje, jest także związane z tym, jak ja jako świadek Pana Jezusa, który jest Słowem odwiecznym, który stał się ciałem, jak ja świadczę o Nim, jakie wydaję świadectwo tym, w jaki sposób myślę, jak mówię i jak postępuję. To moje świadectwo, wierzę, że ma wpływ na to, jak też inni wokół mnie traktują, odbierają Słowo Boże. I jeszcze jedna myśl na koniec. Jak czytałem też Dzieje Apostolskie pod kątem tego, jak było zwiastowane Słowo, to w bardzo nielicznych przypadkach zdarzało się tak, że to zwiastowanie słowa było bardzo rozciągnięte w czasie. A zazwyczaj, gdyby tak w świecie nawet przeczytać te wszystkie, no może kazanie Szczepana jest najdłuższe. Ale o Szczepanie też powiedziane jest. To sam Paweł powiedział, składając świadectwo przed Feliksem, że on pilnował szat tych, którzy kamienowali Szczepana, wiernego świadka Twojego, Panie Jezu. Tak powiedział Paweł o Szczepanie, że był wiernym świadkiem. to zazwyczaj to było krótko. Ja też już kończę. Cieszycie się? Że już więcej nie będę mówił, ale chciałbym, kochani, bo sam się nad tym zastanawiam i to jest też jakaś wartość, która we mnie gdzieś tam pracuje. Zastanów się dzisiaj, nawet za chwilę, kiedy będziesz sięgał po chleb i wino, bo także wierzę, że to jest pewna forma, że my świadczymy o Nim, że o Nim pamiętamy, że my świadczymy o Nim, że mamy udział w Jego śmierci. My świadczymy o Jego zmartwychwstaniu. Jak też tutaj czytałem te fragmenty, Piotr powiedział, że musi być ktoś, kto będzie razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Nie można być świadkiem zmartwychwstania, jeśli nie wierzy się, że przed zmartwychwstaniem była śmierć. I my dzisiaj, spożywając chleb i wino, mamy udział w Jego śmierci. Tą śmierć pańską zwiastujemy, komunikujemy jako świadkowie. Choć niekoniecznie naoczni świadkowie, bo nikt z nas nie był tam wtedy na Golgocie. Ale wierzę, że też i w tym pojęciu, które występuje, to słowo świadek, to jest też słowo, które jednocześnie w bycie świadkiem wpisane jest bycie męczennikiem. Zazwyczaj. I tak było też z tymi świadkami pierwszymi. Ale w tym słowie jest także ta wartość związana z tym, że przyjęliśmy to świadectwo na podstawie tego, że Bóg sam zaświadczył o Synu swoim. I to świadectwo przyjmując, stajemy się świadkami. Pomyśl dzisiaj, jakim jesteś świadkiem. Jak to świadczenie, jak to wydawanie świadectwa w twoim życiu przebiega i wygląda i czy to ma wpływ na to, jak Słowo Boże jest odbierane, jak Słowo Boże jest traktowane. A jeżeli jeszcze nigdy nie podjąłeś takiej decyzji, aby stać się świadkiem Jezusa Chrystusa, to dzisiaj masz taką przestrzeń. Możesz otworzyć swoje serce i usta i zawołać do Pana i poprosić, żeby On przyszedł i żeby wypełnił twoje życie i żebyś mógł wydawać świadectwo. Także jako pewna forma dziękczynienia za świadectwo, które Bóg wydał o swoim Synu. I przyjąć tą prawdę o Jezusie Chrystusie. Powstańmy bardzo proszę, pomodlimy się razem, zanim przejdziemy też do pamiątki wieczerzy. Drogi łaskawy nasz Ojcze, bardzo dziękujemy Tobie za Twoje Słowo. Ja dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest żywe, jest skuteczne i ma moc. Dziękuję, że i w moim życiu to Słowo okazało swoją moc i przemieniło moje życie. Dziękuję Ci, Panie, że przyszedłeś do mnie ze swoim Słowem i że to Słowo, Panie, może we mnie pracować. Ale, Panie, też mam świadomość i tak bywa w moim życiu, że ja zaniedbuję Twoje Słowo, że je gdzieś zostawiam i porzucam, że nie jestem gotowy, żeby tak oddać się temu Słowu i tym Słowem napełniać moje życie. I wybacz mi to, Panie, bo to moja głupota tylko. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje Słowo ma moc wykonywać też pracę dzisiaj w życiu każdego z nas i także przez nas może wykonywać pracę w świecie, w środowisku, w którym żyjemy. I chcę się o to modlić, Panie, żeby przez moje życie Twoje Słowo mogło się rozszerzać, mogło się rozchodzić, mogło wzrastać. I mogło przyczyniać się do tego, żeby jeszcze inni poznali Twoje Słowo. Ale w tym, Panie, dziele potrzebuję też i Twojej mocy i potrzebuję Twojego wyposażenia, aby być takim świadkiem, jakiego Ty oczekujesz, aby tak świadczyć o Tobie, aby wydawać takie świadectwo, żeby to przyczyniało się do tego, żeby inni chcieli otworzyć się na Twoje Słowo. Daj mi, Panie, w tym umiejętności i tej mocy z wysokości, aby być skutecznym świadkiem Twoim, Panie Jezu. O to się modlę, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen.